Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Wczoraj odbyło się wielkie otwarcie nowego biura spółki Bechtel Polska. Trzeba przyznać, że całkiem przyjemna przestrzeń. Lokalizacyjnie top of the top. Znany zresztą bardzo dobrze mieszkańcom Gdańska. Przede wszystkim chyba Oliwy, kompleks Alchemia. Dlaczego otwieracie tutaj swoje biuro z Warszawy? Zdalnie nie dało się obsługiwać budowy elektrowni jądrowej?
Przede wszystkim ja też bardzo się cieszę, że nastąpiło oficjalne otwarcie biura, bo to dla nas bardzo ważny krok milowy w projekcie. W ten sposób zbliżamy się jeszcze bardziej do miejsca, w którym powstaje pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. I myślę, że to jest tak jak strategiczny projekt dla całego kraju, to ma wyjątkowe podłoże dla regionu, bo może naprawdę zmienić bardzo mocno ten krajobraz biznesu i rozwoju samego regionu.
Tak jeszcze o Alchemia dopytam. Wasze logo pojawi się na budynku?
To już jest technikalia, myślę. Najważniejsze jest to, co w środku, a w środku kryją się 3 piętra, które będziemy zajmowali, potencjalnie dla 220 inżynierów, którzy będą mogli zdobywać kompetencje z zakresu budowy obiektów jądrowych. I myślę, że to jest największa wartość. Mieszkańcy, studenci Pomorza będą mogli uczestniczyć w tej wielkiej inwestycji poprzez właśnie nabywanie kompetencji, tego know-how, który płynie ze Stanów Zjednoczonych.
Wie pan, pytam o to logo, bo to jednak zawsze jest takie umocowanie w świadomości społecznej. Myśli pan, że dziś Bechtel jest marką rozpoznawalną w Polsce, albo inaczej, na Pomorzu? Bo w inżynierskim środowisku to ja nie mam żadnych złudzeń, natomiast pytam tak szerzej.
Robimy wszystko, żeby marka Bechtel bardzo dobrze kojarzyła się przede wszystkim z perspektywy sąsiada, którym będziemy przez kolejne wiele lat tutaj na Pomorzu i przede wszystkim chcemy być tą marką bardzo przyjazną dla lokalnej społeczności, bo to jest ta społeczność, która będzie bardzo ważna dla nas z perspektywy realizacji tego projektu i nie mamy wątpliwości, że bez poparcia będzie bardzo trudno realizować taki projekt.
Też pytam o tę rozpoznawalność marki, bo jak sam zacząłem się interesować, ile to realizacji za waszą sprawą powstało, to było lekkie osłupienie, bo obecnie na tapecie, wiadomo, pierwsza polska elektrownia jądrowa i to jest w zasadzie norma, bo zauważyłem, że lekkich, niewielkich, małych projektów to raczej nie bierzecie sobie na głowę, co tam było w historii w ciągu tych 128 lat. Tunel pod kanałem La Manche, to zapamiętałem.
Przede wszystkim symboliczny projekt, od którego zaczęła się historia Bechtela realizacji właśnie tego typu megaprojektów, bo tak nazywamy tą kategorię projektów, które realizujemy, to była zapora Hoovera. To były lata 30. To był pierwszy tak duży obiekt i tak duży projekt realizowany w Stanach Zjednoczonych i to wyznaczyło kolejne kroki rozwoju samego Bechtela, który wyspecjalizował się w realizacji właśnie tego typu ogromnych, skomplikowanych projektów. Tutaj pan redaktor przytoczył kanał La Manche, ale to są chociażby koleje dużych prędkości w Wielkiej Brytanii. To jest chociażby ostatnio oddane nowe linia w Riyadzie. 100-milionowy pasażer po roku przejechał tymi liniami. To jest chociażby lotnisko Western Sydney w Australii, które jest de facto takim odbiciem lustrzanym tego lotniska, które chcemy wybudować w Polsce. Dodam, że ten projekt został zakończony 6 miesięcy przed czasem i w budżecie. I to jest też kolejny atrybut Bechtela w kontekście realizacji projektów.
Otworzyliśmy sobie taki trochę kącik historyczny, ale bez zrozumienia tego, co było kiedyś, chyba nie da się też zrozumieć tego, w którym miejscu wy dzisiaj jesteście, bo oprócz tego, że to są właśnie takie gigaprojekty niezwiązane z energetyką, to jednak ta główna gałąź, ten pień firmy Bechtel, to jest jednak energetyka jądrowa.
To jest bardzo ważny filar. Uczestniczyliśmy w ponad 150 projektach na całym świecie, które realizowały budowę elektrowni jądrowych. Praktycznie 90% wszystkich elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych powstało przy jakimś współudziale firmy Bechtel, ale to były też realizacje w różnych miejscach na świecie. Więc to jest też główny powód, dla którego jesteśmy tutaj, że chcemy wykorzystać ten nasz know-how, te kompetencje, szczególnie z ostatniego projektu Vogtle 3, Vogtle 4. To były reaktory numer 3 i numer 4 wybudowane właśnie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia. I ten reaktor numer 4 jest takim reaktorem referencyjnym, wzorcowym dla tego projektu tutaj w Polsce.
Przypomnijmy, żeby nasi słuchacze się nie pogubili. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe to jest inwestor tego gigantycznego projektu w gminie Choczewo. No i jest wykonawcze konsorcjum Bechtel Westinghouse. Jaki jest między wami podział? Mówiąc w skrócie, kto za co odpowiada?
Tutaj podział jest bardzo klarowny. W ramach tego konsorcjum, o którym pan wspomniał, firma Bechtel jest generalnym wykonawcą. Czyli de facto wszystko, co będzie się działo na budowie, to będzie wykonywane właśnie za sprawą firmy Bechtel. Firma Westinghouse jest dostawcą technologii. Myślę, że tu warto też podkreślić bardzo bezpiecznej, najnowszej technologii, tak zwanej technologii generacji 3+, związanej właśnie z energetyką jądrową, więc myślę, że to jest taki perfekcyjny duet, który został wybrany właśnie do realizacji tego projektu.
Czyli obiekt to wy, a Westinghouse to cała technologia, czy to jest zbyt duże uproszczenie?
Nie, myślę, że to jest dobra definicja. Może rozszerzając trochę wszystkie zakupy tak zwanych materiałów hurtowych, kwestie wszystkich prac budowlanych, to jest właśnie Bechtel. Sam reaktor zostanie dostarczony na budowę przez firmę Westinghouse. Myślę, że ważna rola do podkreślenia to również Polskie Elektrownie Jądrowe, czyli inwestor, który również nadzoruje chociażby obszar związany z budową infrastruktury towarzyszącej, czyli drogami, liniami kolejowymi, które no, są niezbędnym elementem dla powodzenia realizacji tego projektu.
A spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wystąpiła pod koniec marca do Polskiej Agencji Atomistyki o zezwolenie na budowę obiektu jądrowego. Potem to ostatecznie będzie pozwolenie na budowę, które ma zostać wydane w 2028 roku. To tak, inwestor teraz czeka, ale w tym czasie generalny wykonawca też pewnie szereg prac w samym terenie wykonuje. Co tam w tym momencie się dzieje?
Jeżeli chodzi o sam projekt, to mamy kilka strumieni. Bardzo wiele prac toczy się za biurkiem, bo cały czas pamiętajmy, że jesteśmy na etapie projektowania samego obiektu, więc tutaj ponad 300 osób z naszej strony pracuje nad tym, żeby ten projekt był jak najbardziej precyzyjny, pozbawiony potencjalnych ryzyk, tak żeby te ekipy budowlane, które już zaczną realizację tego projektu, zmagały się z jak najmniejszą ilością wyzwań. Na samym przyszłym terenie budowy również toczą się prace. Zakończyliśmy etap badań geologicznych i geotechnicznych. Tu mogę powiedzieć, że w sumie wywierciliśmy 22 km w głąb ziemi po to, żeby potwierdzić, że nie ma żadnych przeszkód co do posadowienia fundamentów pod reaktory jądrowe i żeby właściwie sparametryzować właśnie posadowienie tych fundamentów. Tu mogę od razu powiedzieć, że nie ma nic niepokojącego i trwają prace. Za chwilę rozpoczynamy drugą i trzecią fazę badań geologicznych, tych związanych z obiektami pozostałymi, czyli oprócz wysp jądrowych mamy obiekty, chociażby wyspę turbinową, gdzie będzie instalowana turbina parowa, ale to też są badania na samym morzu, ponieważ tam też musimy zbadać próbki geologiczne pod kątem budowy tuneli, które będą zaciągały wodę morską do obiegu chłodzenia dla elektrowni.
To już może wchodzimy w technikalia, ale wyspa jądrowa, o której pan wspomniał, to już jest de facto to miejsce, na którym będzie posadowiona elektrownia?
To jest dokładnie. Wyspa jądrowa to jest serce samej elektrowni. Tam zachodzą wszystkie reakcje fizyczne, dzięki którym wydziela się tak duża energia, która jest w stanie później przekształcając się w parę poruszać turbinę, która to produkuje energię. To tak bardzo upraszczając samą formułę działania elektrowni. Tak, ale to jest najważniejszy element elektrowni.
Wspomniał pan o pogłębionych pracach geologicznych. To teraz projekt będzie uzupełniany o zebrane dane? Czy to jest tak, że po prostu chodziło właśnie o tę pewność, że grunt, który został na samym początku wybrany, to jest na pewno dobre, odpowiednie miejsce?
Jedno i drugie. Chodziło o to, żeby potwierdzić wstępne badania geologiczne, ale próbki, 10 tysięcy próbek, które zostało zebranych w trakcie tego badania, posłużą również do określenia parametrów samych fundamentów posadowienia właśnie wyspy jądrowej.
10 tysięcy próbek, niezwykle dużo. Dlaczego aż tyle?
To jest obiekt szczególnej wrażliwości i to jest obiekt infrastruktury krytycznej. Ta precyzja jest wymagana na każdym kroku. Ten poziom jakości, który musi towarzyszyć i bezpieczeństwa temu obiektowi jest, myślę, najwyższy, jeżeli chodzi o obiekty, które są konstruowane. I ja zawsze dokonuję takiego porównania, że tak jak w szkole za 99% cały czas jest piątka, tak w przypadku budowy elektrowni jądrowej za 99% jest jedynka. Więc to oddaje tą poprzeczkę, która jest bardzo wysoko ustawiona, dla właśnie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa tego obiektu. Stąd tyle chociażby próbek.
powiedział pan, że projektowanie trwa, a w ogóle na jakim etapie dzisiaj jesteście, jeżeli chodzi o projektowanie właśnie elektrowni Poland AP1000?
Ten proces jest mocno zaawansowany. Wszystko jest realizowane do tej pory zgodnie z harmonogramem i zgodnie z założonym budżetem. Co więcej, myślę, że i to może być taka ciekawostka z perspektywy tego, co się za chwilę też będzie działo na samym placu budowy. Zaczynamy wybierać pierwszych wykonawców danych zakresów. Mamy tą przyjemność, że podpisaliśmy umowę z firmą Doraco, czyli bardzo lokalną firmą, żeby zapewnić właśnie wsparcie dla drugiej i trzeciej fazy tych badań geologicznych. Ale to jest też chociażby ostatni nasz wybór firmy Unihouse, która wybuduje modułowe miasteczko dla 1000 pracowników, którzy będą zakwaterowani tuż przy samym placu budowy po to, żeby zabezpieczyć najważniejsze procesy budowlane.
Jak tam będzie wyglądało to życie pracowników? To będzie rzeczywiście takie małe miasteczko, osiedle, drogi wewnętrzne,
Tam będzie wszystko tak, żeby zapewnić im komfort i relaks po pracy, tak żeby w komfortowych warunkach oni mogli, można powiedzieć, ładować swoje baterie. Mamy tam 12 obiektów mieszkalnych, 5 obiektów towarzyszących, w tym stołówka, pralnia, będzie tam też przystanek autobusowy, więc cała infrastruktura, która jest niezbędna, żeby zamknąć taki, powiedziałbym, cykl życia poza budową w tym miejscu.
To było takie ważne, żeby pracownicy byli właśnie tam, żeby nie musieli dojeżdżać? Bo to będzie de facto na placu budowy.
To jest bardzo ważne, to wynika z naszych doświadczeń, z innych tego typu megaprojektów, że są takie momenty na samej budowie, gdzie musimy zapewnić ciągłość pracy. To będzie chociażby pierwszy raz wykorzystane przy wylaniu pierwszego betonu jądrowego, gdzie ci pracownicy będą musieli być na miejscu, żeby kontynuować sam proces, który będzie prowadzony bez przerw. Ale później będzie wiele takich krytycznych momentów w projekcie, gdzie ci pracownicy po prostu będą wykorzystywani do tego, aby realizować te priorytetowe prace.
Local content odmieniane przy okazji tej inwestycji przez wszystkie przypadki, no bo ja rozumiem, że chodzi też o to, żeby polscy inżynierowie, polscy wykonawcy, polskie firmy no, nabrali doświadczenia, tak, w perspektywie ewentualnych przyszłych podobnych inwestycji. Jakiej proporcji możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o wybór polskich firm?
Z naszej perspektywy to jest bardzo ważny element, żeby maksymalizować udział polskich firm w tym projekcie. My o local contencie mówimy już od ponad 3 lat, kiedy zaczęliśmy organizować pierwsze spotkania dla firm, które chcą nauczyć się i poznać detale związane z możliwością wystartowania w procesach ofertowych i docelowo wygrania oczywiście pewnych zakresów tych prac. Uważam, że polskie firmy mają gigantyczny potencjał. Muszą jedynie uzupełnić ten obszar, który no, do tej pory był nieznany dla naszego rynku, a mianowicie nie budowaliśmy jeszcze obiektu jądrowego. I znowuż wracając do tego, o czym powiedziałem, jakość, bezpieczeństwo, to są standardy, które te firmy muszą poznać i wtedy mogą liczyć na to, że będą znaczącymi oferentami w tym procesie. Te przykłady, o których powiedziałem, Doraco, Unihouse, pokazują, że ten potencjał jest gigantyczny. To jest też ogromny potencjał do wzrostu dla tych firm, bo chociażby dla firmy Unihouse z kilkudziesięcioletnią historią to jest największy w historii kontrakt, więc to pokazuje, że skala tej elektrowni jest gigantyczna i będzie generowała właśnie tego typu szanse biznesowe dla tych firm. Ja tylko dopowiem, że w 16 postępowaniach, które obecnie się toczą na wybór firm do różnych zakresów przy tym projekcie wystartowało już 31 polskich firm. 1,7 miliarda złotych to jest wartość tych pakietów, więc to pokazuje, jak duży strumień finansowy może zasilić polskie firmy.
Przypuszczam, że poszukiwania pracowników też trwają. Jakie są ważne umiejętności, mile widziane kompetencje?
Aktualnie poszukujemy cały czas kadry inżynierskiej, bo to jest ten etap, o którym wcześniej wspomniałem, czyli etap projektowania, który jest etapem dominującym. Oczywiście w przyszłości będziemy potrzebowali wszystkich możliwych kategorii pracowników budowlanych, którzy dołączą do projektu w momencie, kiedy te prace przybiorą na sile.
Spawacze, monterzy, tak?
Spawacze, monterzy, elektrycy, cieśle. Praktycznie każda profesja, jaką można sobie wyobrazić w sektorze budowlanym, będzie niezbędna do tego, żeby powstała ta elektrownia.
Ludzie po odpowiednich kierunkach zaraz po studiach też mile widziani? Bo jakiś czas temu podpisaliście porozumienie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim.
Bardzo liczymy na wsparcie młodego pokolenia. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej studentów, którzy wybiorą kierunek budownictwa, znalazło się w tym projekcie. To jest ogromna szansa dla nich. Projekt wieloletni, więc to jest budowa perspektywy rozwoju na wiele lat do przodu. W tym celu właśnie jesteśmy bardzo aktywni, współpracując z Politechniką Gdańską. Ostatnio mogę opowiedzieć o naszym wykładzie, który mieliśmy możliwość przeprowadzić właśnie dla studentów. Ponad 250 studentów pojawiło się na sali. Ogromne zainteresowanie. I myślę, że to jest związane z tym, że studenci dzisiaj poszukują odpowiedzi na proste pytanie. Co dalej? Które specjalizacje warto inwestować? Jak warto się sprofilować z perspektywy tego, co się dzieje dookoła? I myślę, że ten projekt jest ogromną szansą dla tych ludzi, którzy właśnie szukają tego typu odpowiedzi. Także zachęcam przy tej okazji wszystkich studentów, żeby właśnie ciepło myśleli o tym kierunku.
Czas nam się powoli kończy, a chciałem jeszcze dopytać o logistykę. Jak wynika z doświadczenia firmy Bechtel? Teren nad Bałtykiem to jest dobre miejsce dla elektrowni jądrowej właśnie pod tym kątem logistycznym. Porty są w pobliżu, port Gdańsk, port Gdynia, czyli będzie gdzie przeładowywać ewentualne komponenty.
Oczywiście tego typu projekt zawsze jest gigantycznym wyzwaniem. Ta logistyka jest bardzo istotna. Tu oczywiście cały czas kibicujemy, aby jak najszybciej zakończyły się prace inwestycyjne związane z powstaniem dróg i powstaniem linii kolejowych, bo to będą główne źródła naszego transportu. Będziemy analizować, i to dzisiaj robimy, możliwe wykorzystanie portów, bo ta droga morska dla nas jest też bardzo istotna. Stąd też budowa chociażby tego tak zwanego MOLF-u, czyli takiego pomostu, do którego będą mogły cumować statki właśnie z wielkogabarytowymi elementami niezbędnymi w tym projekcie. Także tutaj jest konieczność wszechstronnego wykorzystania infrastruktury, która może pomóc w dowożeniu wszystkich elementów, które są niezbędne w tym projekcie.
Króciutko na sam koniec. 2028 rok to jest planowany termin lania pierwszego betonu jądrowego. 8 lat później przewidywane uruchomienie i oddanie do użytku pierwszego bloku elektrowni. Z pana perspektywy scenariusz realny?
Cały czas podążamy tą ścieżką krytyczną. Oczywiście tą ścieżkę krytyczną definiuje sam inwestor. Musimy brać pod uwagę różne uwarunkowania. Aktualnie jesteśmy w trakcie negocjacji umowy wykonawczej, tak zwanej umowy EPC. I myślę, że to jest pierwszy krytyczny krok, żeby odpowiedzieć sobie, co dalej, to jak najszybciej podpisać tą umowę.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję pięknie.